Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Wiceminister, ale także kandydat na posła w zbliżających się wyborach.
Tak, kandyduje 24. ostatnie miejsce na liście PiS.
No właśnie. Panie ministrze, w ciągu ostatniego mijającego tygodnia poznaliśmy 4 punkty programowe Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę będzie konwencja i Prawa i Sprawiedliwości, i Koalicji Obywatelskiej, gdzie poznamy kolejne punkty programu i jednej, i drugiej partii, i jednego, i drugiego ugrupowania. Czego możemy się spodziewać w sobotę właśnie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości?
Jakbym znał szczegóły, to i tak bym nie mógł powiedzieć, co będzie na konwencji, no bo cała impreza i całe to przygotowanie do tej konwencji polega na tym, że będą tam ogłoszone nowe postulaty, nowe konkrety programowe, ale z tymi, które już pokazaliśmy w ciągu tygodnia, to no mogę powiedzieć tyle, że to jest kontynuacja tej polityki, którą prowadziliśmy przez 8 lat, kontynuacji polityki stawiania na z jednej strony poprawę usług publicznych, jeśli można to tak określić, a z drugiej strony na wzmacnianie rynku wewnętrznego, tego patriotyzmu gospodarczego, bo chcemy, żeby Polska rozwijała się tak samo szybko albo i nawet szybciej niż w ostatnich latach, bo w ostatnich latach mieliśmy różnego rodzaju kryzysy ogólnogospodarcze, ogólnoświatowe i wiemy, że ta polityka daje efekty, bo to dzięki tym różnym projektom, które wzmacniały polską gospodarkę, udało się w zasadzie przejść suchą stopą przez te ostatnie miesiące, czy nawet lata kryzysowe i my chcemy tą politykę kontynuować. Te wszystkie, jeśli Państwo zwrócą uwagę, to te wszystkie postulaty, te wszystkie propozycje, które padały, one są skierowane z jednej strony do obywateli, żeby poprawić ich, tak jak wspomniałem, usługi publiczne, czy ich stopę życiową, a z drugiej strony one oddziałują pozytywnie na gospodarkę polską, no bo są skierowane do przedsiębiorców, tak jak ten bon edukacyjny, to też jest wzmocnienie branży turystycznej. Jeśli chodzi o lokalną półkę, to też to z jednej strony wzmacnia konsumentów, wzmacnia możliwość wyboru dla mieszkańców Polski, a z drugiej strony wzmacnia lokalnych producentów żywności.
No właśnie, bo ja zwróciłem uwagę, że to nie są takie jakieś duże punkty programowe pod tytułem bezpieczeństwo, infrastruktura, gospodarka, tylko właśnie takie delikatne, które jasno mówią Polakom, że chociażby posiłki, jakość posiłków w szpitalach, renowacja osiedli z wielkiej płyty, lokalna półka, czyli te produkty, które 2/3 produktów polskich, lokalnych, regionalnych powinno się znaleźć w marketach, czy dofinansowanie wycieczek dla uczniów, to są takie rzeczy bardzo przyziemne.
To są rzeczy, które mają poprawić życie Polakom i wiemy, że niektóre dziedziny życia Polaków, no ani sam rynek tego nie jest w stanie poprawić, ani samorząd. Wiemy, że tutaj interwencja państwa jest pomocna, tak jak program Przyjazne Osiedle. Te osiedla się zmieniają, one się modernizują, głównie na wysiłku samych mieszkańców ze składek wspólnot, ale wiemy, że one były budowane w innych warunkach gospodarczych, było mniej samochodów i tak dalej. I one powinny zostać zmodernizowane tak, żeby jeśli służą i będą służyły te mieszkania obywatelom Gdańska, Gdyni, nie wiem, Malborka, Tczewa, to tak, żeby one służyły w odpowiedni sposób i odpowiadały na konkretne potrzeby tych mieszkańców. Nie można ich zostawić samych sobie, stąd ten projekt, który jest w zasadzie skierowany wprost do nich.
No tak, ale to są pomysły, które wymagają nakładów finansowych. Czy te pieniądze są?
Tak, są. No my dzięki uszczelnieniu budżetu, bo wiemy, że w Polsce był duży problem z mafiami VAT-owskimi, albo w ogóle z systemem podatkowym, on był, był w bardzo słabym stanie. Udało się ten budżet naprawić. Z drugiej strony ten wzrost gospodarczy, który udało się osiągnąć dzięki pracy Polaków, dzięki przedsiębiorczości Polaków, polskich firm, ale też dzięki tej polityce rządu, która jest skierowana właśnie na gospodarkę krajową. Ten wzrost gospodarczy pozwala właśnie inwestować w takie projekty i tak jak wspomniałem wcześniej, to nie są projekty, na których będą głównie korzystać, nie wiem, globalni gracze czy wielkie firmy, które budują wielkie podmioty infrastrukturalne, tylko to są programy, które są skierowane do lokalnych przedsiębiorców. Tak jak Takim przykładem może być coś, co funkcjonowało w ostatnich latach. Te projekty infrastrukturalne z Polskiego Ładu, które były skierowane do Polski lokalnej, to one w 90% są obsługiwane przez firmy właśnie lokalne z tych miejscowości, gdzie są budowane. To wzmacnia gospodarkę, ten pieniądz w gospodarce obraca się dłużej, częściej i generuje wzrost gospodarczy.
Mówi pan dużo o przedsiębiorcach. Czy te pomysły skierowane właśnie do przedsiębiorców będą kluczowe w tej kampanii wyborczej?
My nie rozróżniamy obywateli na to, kto z jakiej jest, z jakiego jest zawodu albo jaką pracę wykonuje. My staramy się, żeby te projekty, które przedstawiamy, trafiały do wszystkich. Jaką funkcję i jaką, kto będzie rolę pełnił w realizacji tych projektów, to jest oczywiście istotne. I tutaj ten czynnik przedsiębiorczości, ta grupa przedsiębiorców, która w zasadzie korzysta na tych projektach, jest szczególnie ważna, ale myślę, że też znajdą się punkty, które będą się wprost odnosiły do przedsiębiorców polskich.
Wspomniał pan także o budżecie. Budżet na przyszły rok, no niestety nie, według wielu ekspertów nie wygląda najlepiej.
Znaczy on wygląda dobrze, bo on jest dużo większy niż w czasach naszych poprzedników. To jest zupełnie inny budżet niż mieliśmy do czynienia jeszcze 10 czy 20 lat temu. Oczywiście można mówić o problemie zadłużenia, chociaż on w stosunku do wzrostu gospodarczego też jest, do PKB też jest niższy niż w czasach naszych poprzedników, ale my musimy też pamiętać, że żyjemy niestety w ciekawych czasach, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, musimy ponieść koszty modernizacji armii i to jest modernizacja, która no, musi też odpowiedzieć na te braki, które były przez ostatnie dziesięciolecia, no bo no, polska armia, trzeba przyznać, że nie wyglądała najlepiej 10 czy właśnie 15 lat temu. Dzisiaj robimy duże zakupy, dużo inwestujemy w moce obronne Polski, ale wierzymy, że to jest też element może nie wzrostu gospodarczego, ale stabilności gospodarczej, bo jeśli byśmy dzisiaj tych kosztów nie ponosili, to inwestorzy by patrzyli na nas jak na kraj, który może być następny na drodze Putina i tych inwestycji byłoby mniej. Także też nie patrzyłbym tylko na te wydatki zbrojeniowe jako na koszt, bo to, że my będziemy dzięki tym zakupom silnym i stabilnym państwem, będziemy filarem flanki wschodniej, będziemy filarem NATO w tej części świata, to też wpływa pozytywnie na postrzeganie Polski przez podmioty, które mogą tutaj inwestować.
Jeżeli mówimy już o budżecie na przyszły rok, czy odpuściliście sobie pieniądze z KPO, czy jeszcze nie?
Nie, niczego nie odpuściliśmy. To oczywiście jesteśmy w sporze z częścią Komisji Europejskiej, czy mówiąc szerzej z częścią biurokracji brukselskiej, bo to jest takie pojęcie, tak jak cały mechanizm funkcjonowania Unii Europejskiej jest trochę nieścisły. My będziemy zabiegać o te środki, ale to też warto podkreślić, że one oczywiście się przydadzą polskiej gospodarce, ale to też nie jest tak, że my bez tych środków jakby nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Oczywiście one się przydadzą, ale nie jest tak, jak mówi opozycja, że tutaj się świat zawalił, bo przecież no, poza tym, że opozycja mówiła, że od 2015 roku polska gospodarka się zawali, mamy do czynienia z zupełnie odwrotną sytuacją, ona się rozwija bardzo dobrze. Tak samo z tymi środkami z KPO. My będziemy o nie walczyć, będziemy zabiegać, ale to też musi być, no, taka rozmowa partnerska z Unią Europejską. My nie jesteśmy nastawieni na to, żeby się tam o to, nie wiem, ulegać wszelkim naciskom tylko po to, żeby uzyskać te pieniądze. My oczywiście będziemy o nie walczyć i ja jestem święcie przekonany, że po wygranych wyborach przez Zjednoczoną Prawicę no, Komisja Europejska będzie musiała odpuścić i ten konflikt zakończyć, bo to, o czym mówił Donald Tusk, jeśli jest prawdą, a przecież Donald Tusk no, przecież by nie kłamał, tak? Ale też wiemy, że te blokowanie środków to jest nacisk polityczny. No to ten nacisk polityczny po zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy straci sens i Komisja Europejska będzie musiała współpracować z rządem polskim.
No a Donald Tusk twierdzi, że w ciągu jednego dnia te pieniądze odzyska.
No Donald Tusk mówi, że wiele rzeczy Odsyłam do dzisiejszej akcji kłamstwa Tuska. Ja pamiętam, jak miał być katarski inwestor w Stoczni Gdańskiej. Ja pamiętam, jak miał być pozostawiony wiek emerytalny. Ja pamiętam, jak Donald Tusk mówił, że nigdzie się nie wybiera, a pół roku później pojechał do Brukseli i zostawił nas z fatalnym rządem Platformy PSL-u pod przewodnictwem pani Kopacz. Także no, to, co mówi Donald Tusk, to bym zostawił w dużym cudzysłowie.
To jeszcze wrócę do tematu wyborów. Wszystkie sondaże pokazują, że Zjednoczona Prawica wygra te wybory, ale nie będzie w stanie stworzyć samodzielnego rządu. Z kim byście mogli stworzyć koalicję?
Tak, sondaże są dla nas, myślę, że całkiem dobre w ostatnich czasach, ale my się nie oglądamy na te sondaże. My wierzymy w to, że jeśli Polacy otrzymają konkretną propozycję i konkretną propozycję, jak ma wyglądać Polska w najbliższych latach, no to zdecydują mądrze. No, my się skupiamy na przedstawianiu właśnie tych argumentów, a nie na sondażach. A jeśli chodzi o to, z kim i jak będzie wyglądał przyszły rząd, no to musimy zobaczyć, jakie będą wyniki wyborów. Czy to będzie większość samodzielna, czy będzie potrzeba szukania koalicjanta, także no, zobaczymy, co będzie 15 października. Myślę, że będzie dobrze i wtedy będziemy rozmawiali, co i z kim.
Ale do kogo wam jest bliżej? Chociażby, nie wiem, do PSL-u, który może się wyłamać z tej koalicji trzeciodrogowej, czy do Konfederacji?
Znaczy, powiem tak, ogólny stan psychiczny opozycji jest bardzo trudny i to, jak tam zapadają decyzje, to też jest no, wielka niewiadoma. Znaczy, ten cały mit od 2015 roku, że wszyscy tu muszą być przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko Zjednoczonej Prawicy, no to jest jakiś amok, gdzie jeszcze rozumiem Platformę Obywatelską, no bo za bardzo nie miała się czym pochwalić, nie miała jak wybrnąć z tej porażki wyborczej, ale inne partie przez lata w to brnęły i teraz ciężko im z tego wyjść. Ja mam nadzieję, że po wyborach nasza polska polityka wróci trochę na tory takiej bardziej, na tory spokojniejsze, no bo to rozedrganie wywołane przez Platformę Obywatelską, ta cała ulica i zagranica, no to nie służy ani polskiej demokracji, ani polskiemu państwu, zwłaszcza gdzie no, naprawdę mamy sytuację skomplikowaną na arenie międzynarodowej i tutaj podkręcanie tych nastrojów, tych różnego rodzaju oskarżeń Polski na arenie międzynarodowej, to nie jest coś, co służy Polakom i to wszystkim bez względu na to, na kogo głosują.
To jeszcze na koniec pytam pana o temat, którym się pan zajmował. Czy wystarczy nam węgla na zimę?
Tak, to jest sytuacja już zupełnie inna niż w poprzednim roku. W poprzednim roku oczywiście wskutek embarga, jakie nałożyliśmy na Rosję, mieliśmy do czynienia z czasową próbą destabilizacji cen, tak to delikatnie nazwę, żeby nie mówić no, próbą spekulacji na składach prywatnych. My podjęliśmy interwencje, sprowadziliśmy dodatkowe ilości węgla, wprowadziliśmy kryzysowy system dystrybucji przy pomocy samorządów. Udało się tą sytuację opanować, bo tu też trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, bo w zeszłej zimy, jak koordynowałem tą sytuację, to mieliśmy mniej węgla w kraju, co spowodowało wzrost cen i trzeba było zainterweniować, bo no, on był nie tylko dla niektórych nieosiągalny z powodu, nie wiem, że w niektórej części kraju było go mniej, ale ceny zostały wywindowane przez podmioty prywatne do niebotycznych cen 3-3,5 tysiąca za tonę i część obywateli po prostu nie byłoby stać na ogrzanie swoich domów i tutaj myślę, że mimo trudnych warunków udało się ten proces przeprowadzić skutecznie, bo to naprawdę jest podstawowe zadanie państwa, samorządu, żeby zabezpieczyć na zimę Polaków.
I to jest dobra wiadomość. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.